Studio Polityka.
Dzień dobry. Nie będzie podniesienia do 60 tysięcy złotych kwoty wolnej od podatku, nie będzie aborcji na życzenie, niewykluczone, że nie będzie 13 i 14 emerytury dla seniorów. Takie sygnały co do realizacji obietnic wyborczych płyną z ust antydemokratycznej polityków antydemokratycznej opozycji. Jej główny strateg polityczny Donald Tusk nie chce budować centralnego portu komunikacyjnego, sceptycznie patrzy na lokalizację elektrowni atomowej na Pomorzu. Po wyborczej Polsce, a także w Parlamencie Europejskim zaczynają się za to rozliczenia i prześladowania osób, które nie podzielają lewicowo-liberalnych poglądów lub są politykami Zjednoczonej Prawicy. Witam Państwa, Piotr Kubiak, witam gości Studio Polityka, a ściśle mówiąc jednego jak na razie gościa, Andrzej Potocki, Tygodnik Sieci, portal polityce.pl.
Dzień dobry.
I za chwileczkę dołączy do nas Marek Formela, Gazeta Gdańska, portal Wybrzeże 24.pl.
Studio Polityka.
Prezydent Andrzej Duda powierzył Mateuszowi Morawieckiemu misję formowania rządu. Prezydent powiedział w orędziu, że tym samym zdecydował o kontynuowaniu dobrej tradycji parlamentarnej, zgodnie z którą to zwycięskie ugrupowanie jako pierwsze otrzymuje szansę utworzenia rządu. Prezydent podkreślił, że konstytucja reguluje kolejne kroki powołania Rady Ministrów. Jak mówił, wszystkie konstytucyjne zasady i terminy zostaną dochowane.
Tak jak zapowiadałem w trakcie kampanii wyborczej i tak, jak to zawsze miało miejsce od czasu uchwalenia obowiązującej Konstytucji Rzeczypospolitej. To właśnie Konstytucja precyzyjnie reguluje kolejne kroki powołania rządu. Jeżeli misja przedstawiciela Prawa i Sprawiedliwości się nie powiedzie, wówczas w kolejnym kroku to Sejm wybierze kandydata na premiera, a ja niezwłocznie powołam go na to stanowisko.
Dotychczasowy szef klubu Koalicji Obywatelskiej Borys Budka powiedział, że dzisiaj będzie prawdopodobnie podpisana umowa koalicyjna. Jak mówił dziennikarzom w Sejmie, dokument podpiszą liderzy Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy.
Wszystko jest na dobrej drodze. W kwestiach szczegółowych będziecie Państwo informowani, bo ta umowa będzie również do Państwa dyspozycji.
Wiceminister spraw zagranicznych Arkadiusz Mularczyk uważa Radosława Sikorskiego za autora wielkich porażek polskiej dyplomacji. Wiceszef resortu wyraził przekonanie, że przywrócenie Radosława Sikorskiego na stanowisko szefa MSZ byłoby niekorzystne dla Polski.
To jest kandydat, można powiedzieć, z najgorszych snów. Kandydat, który przygotowywał grunt pod reset rosyjsko-niemiecki, który uczestniczył w tych wszystkich kontaktach z Putinem, który liczył, że to da mu szansę na karierę międzynarodową, szefa NATO i inne funkcje międzynarodowe. Jak się zakończyło, to wszystko pamiętamy.
Solidarność nie zgodzi się na zniesienie zakazu handlu w niedzielę. Jak mówił przewodniczący zarządu regionu Śląsko-Dąbrowskiego Solidarności Dominik Kolosz, Solidarność nie może w tej sprawie milczeć.
Wolne niedziele, to przypomnę, to był projekt obywatelski, pod którym zebrano kilkaset tysięcy podpisów. Ten projekt obywatelski zyskał aprobatę ówczesnego Sejmu. Te wszystkie propozycje dotyczące zmiany systemu funkcjonowania sieci wielkopowierzchniowych w niedzielę, myślę, że są po prostu najzwyczajniej w świecie głupie.
Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik powiedział w programie Pierwszym Polskiego Radia, że uchylanie immunitetów czwórce europosłów z Polski jest lewicowym terrorem. Chodzi o Beatę Kempę, Beatę Mazurek, Tomasza Porębę i Patryka Jakiego. Sprawa ma związek ze spotem Prawa i Sprawiedliwości dotyczącym polityki migracyjnej Platformy Obywatelskiej i rzekome szerzenie mowy nienawiści.
Widocznie jest tak, że im kto głośniej krzyczy o wolności i tolerancji, tym mniej wspiera wolność i tolerancję. Taką sytuację mam ze środowiskami lewicowymi na zachodzie Europy, zresztą nie tylko na zachodzie Europy, bo oni wywołują pewien terror, że można być tylko tacy, jak oni uważają, że powinni być ludzie, nie ma miejsca na inne poglądy i zaczynamy mieć po prostu taką orwellowską dyktaturę za chwilę.
Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek powiedział, że nawet jeżeli Włodzimierz Karpiński obejmie mandat europosła, zarzuty korupcyjne kierowane pod jego adresem będą aktualne. Były minister skarbu może objąć mandat posła do Parlamentu Europejskiego, mimo że przebywa w tymczasowym areszcie w związku z aferą śmieciową w Warszawie. Gdyby został europosłem, objąłby go immunitet. Przemysław Czarnek powiedział, że immunitet jednak nie zmienia sytuacji prawnej Karpińskiego.
Zarzuty, które są stawiane panu Włodzimierzowi K., najbliższemu współpracownikowi Trzaskowskiego w Warszawie, przypomnę, dotyczące około 5 milionów złotych, tak, łapówki za ustawianie przetargów, one są już postawione i w związku z tym nie wymagają teraz uchylenia immunitetu. Ten immunitet będzie dotyczył działalności pana Karpińskiego od momentu jego objęcia, więc postępowanie w jego sprawie będzie mogło być dalej prowadzone.
Studio Polityka.
Witamy redaktora Marka Formele, który zgodnie z zapowiedziami dotarł do studia właśnie przed chwileczką.
Dzień dobry Państwu. Dzień dobry.
Przypomnę, Gazeta Gdańska, portal wybrzeże24.pl. Przede mną Gazeta Gdańska, muszę się wychylić. Przepraszam za małe zakłócenia, bo tutaj o Lipsku dzisiaj będziemy rozmawiali. To w kontekście centralnego portu komunikacyjnego, którego nie chce Donald Tusk. Szanowni panowie, we wstępie do naszej audycji wspomniałem o tym, z czego wycofują się politycy opozycyjni. Czy w ogóle coś zostanie dla wyborców, bo dzisiaj umowa koalicyjna ma zostać przedstawiona. Umowy koalicyjne zawierają różne zapisy. Może to być taki program jakby wszystkich ugrupowań, który będzie realizowany, jakieś założenia ramowe. Mogą być zapowiedzi, że będziemy robili coś tam kiedyś, może zrobimy, może nie zrobimy. Pewnie język będzie dosyć hermetyczny, znając że tak powiem, talenty niektórych polityków z tych wszystkich formacji, które opozycyjnych, które chcą tworzyć rząd. Co zostanie panowie, co dzisiaj zostanie nam przedstawione, co zobaczymy na tej umowie, w tej umowie koalicyjnej, czy będzie postulat i termin podniesienia na przykład kwoty wolnej od podatku do 60 tysięcy złotych, bo tutaj wycofują się protoplaści tego pomysłu, czyli koalicjanci i Platforma Obywatelska, no wycofują się na przykład z tej jednej oferty programowej dla wyborców, którzy rozumiem, że tak jak no pewnie liczyli na ten postulat, no bo trochę pieniędzy by było, no. Ale też nie słyszymy protestów samorządów, co chyba świadczy, a samorządowcy tak dla Polski na przykład są przecież posłami, ale jeżeli nie protestują, to znaczy chyba, że wiedzą, że po prostu ten postulat nie będzie zrealizowany. Marek Formela.
No, program poznamy za godzinę. Z przecieku wynika, że ma mieć na razie charakter bardzo ramowy, obejmować podział tek ministerialnych i nowatorski w skali kraju sposób rotacyjnego sprawowania różnych ważnych funkcji, nie tylko funkcji parlamentarnych w Sejmie i w Senacie, ale także funkcji rządowych. To znaczy, że panowie tam negocjują ze sobą jako akcjonariusze spółki prawa handlowego, a nie jak przedstawiciele społeczeństwa polskiego. Nie są sami sobie wzajemnie, wygląda na to, nie ufają i wzajemnie zakładają na siebie pułapki, kontrolują siebie, ustawiają różnego rodzaju bariery, żeby jeden partner nie wykiwał drugiego. Natomiast dla społeczeństwa daleko ważniejsze będzie to, o czym pan redaktor teraz powiedział, co będzie treścią, meritum tego rządzenia. I ten przykład
rozliczenia mają być treścią tego rządzenia, bo o rozliczeniach słyszymy.
Około 20%
płyną sygnały,
tych marzeń i postulatów Platformy Obywatelskiej to są sankcje personalne. To jest plan tak naprawdę politycznej zemsty, odgrywania się na różnych osobach czy instytucjach. Natomiast pewnym fundamentem jest rzeczywiście ta przywołana przez pana kwota zwiększenia kwoty wolnej od podatku, czyli zamiast 30 tysięcy 60 tysięcy złotych. No teraz znaczna część posłów Platformy musi złożyć mniej więcej taką samą krytykę jak redaktor Morozowski w TVN-ie, który złożył krytykę na poziomie organizacji PZPR z lat 50. Odczytał z kartki.
To coś niesamowitego.
Przyznanie się do winy, do błędów i wypaczeń i gorliwie obiecał, że będzie tych błędów unikał, a w ogóle ich nie popełnił, a jak popełnił, to nieświadomie.
To jest dziennikarstwo przez duże D.
To jest tak.
To jest największa
Grand Press. Proponuję Grand Press.
To jest najwyższa próba
dziennikarstwa. Ale jednogłośnie.
Panie redaktorze, ale niech pan powie naszym słuchaczom, o co chodziło, bo pan redaktor Morozowski z TVN-u, Morozowski z TVN24, no, zasugerował, że właściwie przez ileś lat widzowie tej telewizji byli de facto okłamywani. Co powiedział?
Ja powiedział, że no, trzeba przyjąć, że Prawo i Sprawiedliwość konstytucji nie łamało. No, czasami może elegancko wykorzystywało
kruczki
jakieś szczeliny, tak, można powiedzieć, naginało niektóre przepisy, ale w żaden sposób nie można powiedzieć, że konstytucję łamało, a łamanie konstytucji było głównym, obok popularnego, wulgarnego okrzyku, zawołaniem tego chówca, który prowadził Donald Tusk po polskich ulicach. Ale jeszcze na sekundę wrócę do tego, do tej kwoty, bo duża część posłów, którzy Platformy, którzy otrzymali ponownie mandat do pełnienia tej funkcji, także z Pomorza, głosowała przeciwko podniesieniu kwoty wolnej od podatku do 30 tysięcy. W związku z tym podniesienie tej kwoty do 60 tysięcy powinno spotkać się z ich stanowczym protestem już na etapie pisania takiego postulatu, takiego marzenia, bo teraz będą musieli jeszcze bardziej pogłębić swój szpagat polityczny. Jeszcze no, mogą się już przewrócić, bo co to oznacza?
Nie, ale może będą konsekwencje. Będą głosowali przeciwko swojemu liderowi.
Mają szansę zagłosować, utrzymać, pokazać, że mają jedną twarz w polityce, a nie kilka w zależności od miejsca. Bo to jest przepis, który waloryzuje co prawda przychody obywateli, natomiast on dewaluuje przychody samorządów. I to była główna...
Dlaczego pani prezydent Aleksandra Dulkiewicz dzisiaj nie protestuje, panie redaktorze, jeszcze słowo?
No bo jest zakochana w Donaldzie Tusku.
Ale to protestowała, kiedy obniżano podatki i podnosząc tą kwotę wolną od podatku do 30 tysięcy złotych. No to przecież były protesty.
No były protesty, one były protestami faryzeuszy, ponieważ w ostatnich latach przychody samorządów, w tym samorządu Gdańska czy też Sopotu, gdzie był drugi aktywista samorządowy z tym samym przesłaniem, znacząco rosły i każdy, kto ma ochotę, może zobaczyć, że to jest w przypadku Gdańska na przykład ponad 200 milionów złotych w ciągu kilku ostatnich lat kwota wyższa przychodów z tytułu udziału w podatku PIT. Więc teraz ten zamach na te przychody nie spotyka się z żadnym protestem, albowiem jest to nasz zamach, on jest słusznym zamachem.
Właśnie, redaktor Andrzej Potocki, pan sądzi, że samorządowcy z Platformy Obywatelskiej będą protestowali przeciwko Donaldowi Tuskowi i sympatyzujący z nimi samorządowcy? No przecież jak to wejdzie w życie, to będzie przecież fiasko, dramat dla samorządów. No chyba, że zostaną przesunięte pieniądze z 500+, zostaną po prostu 500+ zlikwidowane i da się samorządom na inwestycje, bo z tego, co ja słucham różnych polityków opozycji, to na przykład inwestycja w człowieka to jest żadna inwestycja, bo mówią o tym, że przeznaczymy na inwestycje. No inwestycja w człowieka to chyba najbardziej cenna inwestycja.
Jeżeli ktoś myśli, że takie postaci jak Aleksandra Dulkiewicz czy też inni włodarze miast i samorządów będą protestować przeciwko podniesieniu kwoty wolnej od podatku do 60 tysięcy złotych, to zahacza już o polityczną naiwność. Nic takiego się nie stanie. To, co każe partia matka, zostanie wykonane i nie ma co się tutaj łudzić. Sprawa jest następująca. Nikt jeszcze dokładnie nie wie, jak ta umowa koalicyjna będzie wyglądała. Ja nie mówię o tej, co będzie o godzinie 12 podane do informacji, bowiem to jest taka ramowa umowa, wstępna, pierwsza. Towarzystwo się spieszy, bowiem rzeczywiście to już rzeczywiście trochę długo trwało, a przy tym w poniedziałek mamy pierwsze posiedzenie nowego Sejmu i dobrze by było mieć tą umowę koalicyjną. W związku z tym tam są oczywiście sprawy, pewne sprawy są dogadane, ale ta umowa koalicyjna realnego kształtu dopiero nabierze za jakieś 4 tygodnie, kiedy rzeczywiście tutaj opozycja obecna stanie przed problemem tworzenia nowego rządu. To są na razie takie hasła, ale z czego dokładnie się wycofają, to zobaczymy. W każdym razie na tym etapie na razie możemy tylko powiedzieć, że są próby podejścia do wycofywania się w stylu że budżet jest pusty.
Ale już, że, już zaczął, że nawet Marek Borowski, senator, który z Paktu Senackiego jest wybrany, powiedział, że wcale tak nie jest tak źle.
Tak,
był list 100 ekonomistów, podkreślę, że 100 ekonomistów powiązanych między innymi ze środowiskami dzisiejszej opozycji powiedzieli, że z budżetem nie jest źle.
Ale panowie, to nie o to chodzi, jak jest, bo jak jest, to wszyscy wiemy tutaj w tym studio. Natomiast chodzi o to, co powie na to elektorat. A elektorat to kupi, bowiem jeżeli wmówią betonowemu elektoratowi Platformy Obywatelskiej i całej reszcie, że pieniędzy w budżecie nie ma i trzeba PiS rozliczyć, to wszystko się będzie skupiało na
razie,
PiSu, a nie na jakichś tam
historiach
pod tytułem...
Wolne, na razie są wolne media, czyli media publiczne między innymi.
No ale
innymi,
to jeszcze dwa miesiące już nie będzie mediów. No.
Mówimy i będziemy mówili do 2-3 miesiące zobaczymy, Marek Formela.
No zobaczymy, ale w każdym
dobrze,
razie...
Dobrze, panowie, jeszcze przed przerwą. Czy wyborcy opozycji, którzy słyszeli różne obietnice, między innymi najważniejszą, to co dane, nie będzie odebrane, no mogą wierzyć, że w tej umowie koalicyjnej to zobaczą, czy zobaczą jakieś takie zapisy związane z tym, żeby nie było mowy nienawiści wobec, tak zwanej mowy nienawiści wobec osób LGBT i tyle zobaczą.
Bo jak mówi Dominika Wielowiejska, wolność słowa to nie wolność sztucia.
O, Marek Formela jeszcze.
A to dziwne.
No bo co, zamykamy gazetę wyborczą w związku z tym.
Tak, ze słynnymi tymi przekleństwami na pierwszej stronie gazety wyborczej.
To chyba w polskiej prasie od czasów wczesnego PRL-u, czy roku 68, nie było takiej zorganizowanej przez jedną gazetę nagonki na przedstawicieli innego ugrupowania politycznego, innego reprezentujących inny światopogląd, wręcz wezwanie do czytelników, żeby redakcji donosili, kto zdaniem czytelników, sąsiadów zasłużył na to, żeby go publicznie ukamieniować i gazeta się żywie do takiej działalności. No, dla mnie to jest
To jest inicjatywa ponadregionalna wręcz.
To jest inicjatywa ponadregionalna. Ona moim zdaniem nie ma nic wspólnego ze szczuciem. Ona dla osób bardziej wrażliwych może mieć coś wspólnego ze współczesną wersją szmalcownictwa w wykonaniu tej gazety, ponieważ ludzie tylko z tytułu pełnienia jakichś funkcji, na przykład z mandatu demokratycznego wojewody czy też dyrektora muzeum, są wskazywani palcem jako osoby z gruntu rzeczy podejrzane. Gdyby bowiem przyjęli tę funkcję za rekomendacją Adama Michnika, Donalda Tuska i Leszka Balcerowicza, byłoby wszystko okej, ale nie przyjmowali, ponieważ lud polski wybrał wtedy nieco inaczej. I tak wygląda polska rzeczywistość u progu podpisania umowy ramowej, w której niewiele będzie konkretów, o które pan pytał, bo one są kłopotem dla tego.
Ja zaraz zapytam o konkrety, ale to już po przerwie.
Studio Polityka. Studio Polityka.
27 minut do godziny 12. Zaczynamy drugą część audycji Studio Polityka. Witam państwa, Piotr Kubiak. Witam gości Andrzej Potocki, który już przede mną nawet chciał wypowiedzieć jakąś kwestię związaną z umową koalicyjną, która jest podpisywana. Witam panie redaktorze.
Witam ponownie.
Marek Formela, Gazeta Gdańska.
Dzień dobry, witam.
Portal Wybrzeże24.pl i to Markowi Formeli oddam na początek głos, panie redaktorze Potocki, bo miał dokończyć to, co będzie swój osąd, co będzie w umowie koalicyjnej, ale może zacznę od lewicy jeszcze. Co chciała mieć lewica w umowie koalicyjnej, czego nie chciało Polskie Stronnictwo Ludowe i zdaje się Szymon Hołownia, a mianowicie aborcję. Nie będzie zapisów o aborcji. Włodzimierz Czarzasty, który jest z tego co wiem zauroczony też Donaldem Tuskiem i chyba za mocno nie napiera na pewne rozwiązania.
Grunczo będzie marszałkiem.
Tak, rotacyjnym. Aborcja w tym Sejmie moim zdaniem nie przejdzie. Tak mówi Włodzimierz Czarzasty. Dopóki lewica nie będzie miała wiele silniejszej reprezentacji, to te sprawy nie zostaną załatwione. Nie walczy Włodzimierz Czarzasty o aborcję, nie walczy o swój elektorat, elektoratu nie za dużo, ale chyba elektorat Koalicji Obywatelskiej pani Marta Lempart, do której Jan Śpiewak, lewicowy aktywista, znany nam,
poprosił o wsparcie.
Również znany, tak powiedział, Marta Lempart, pobudka. i taki był mem z takim pieskiem, który, z takim wilkołakiem, który atakował PiS, a już jest takim małym pieskiem, kundelkiem, jak PiS jest u progu utraty władzy.
A co na to wszystko niefortunny uczestnik dwóch nowicjatów, pan Szymon Hołownia, któremu nie udało się...
Marszałek Sejmu INSPE.
Marszałek Właśnie. Sejmu, pierwszy polski marszałek Sejmu, który nie ma wyższego wykształcenia. Pracy w urzędzie miejskim w Gdańsku nie można podjąć, nie mając ukończonej szkoły wyższej, ale okazuje się, że można być marszałkiem, mając maturę, więc to też pokazuje skalę kompromisu, jaką tam panowie zawierają.
Szczera chęć się liczy.
Szczera chęć się liczy, tak? Czyni z ciebie bohatera, więc nie wiem, jakie jest stanowisko pana Hołowni, który ma takie liturgiczne doświadczenie, religijne doświadczenie i jakby chciał stać na straży nauki Kościoła katolickiego. Nie wypowiada się w sprawie aborcji. Też w sprawie aborcji trochę odważniej i asertywnie wypowiadają się politycy Polskiego Stronnictwa Ludowego. No Marek Sawicki w tej sprawie nie ma żadnych wątpliwości, a Włodzimierz Czerzasty, nawet jak ma wątpliwości, to one zostały opłacone różnymi fotelami, które udało mu się wynegocjować i rozterki pani Biejat czy innych feministek mało go obchodzą. Znane jest z tego, że niewiele go obchodzi to, co jest za jego plecami.
Wspomniany Jan Śpiewak mówi tak, lewica w zamian za zarządzenie i bezpieczeństwo socjalne swoich członków poświęciła między innymi aborcję. No tak mówi Jan Śpiewak, który...
Ale mają nowy wykręt już teraz.
Słuchamy, jaki wykręt mają.
Właśnie wypowiedziała się w posłanka lewicy Anna Maria Żukowska, że co prawda te liberalizacja przepisów antyaborcyjnych nie będzie elementem umowy koalicyjnej, ale będą składać teraz jako lewica projekty ustawy o liberalizacji przepisów antyaborcyjnych w trybie poselskim i będą szukali większości. Fikę z makiem znajdą, ale okej.
Okay. Nie no, złożyć ale mogą, ale marszałek jest. Hołownia nie podda ich procedurze sejmowej.
To poczekają na marszałka rotacyjnego,
na marszałka rotacyjnego.
No to przyjdzie po Hołowni Czarzasty, bo ma być rotacja. No
ale
i wtedy...
rzeczywiście Jan Śpiewak ma rację. No Marta Lempart powinna w skali kraju tak. Od Ustrzyk po Świnoujście w Gdańsku organizować natychmiast protesty, ponieważ sprzeniewierzano się ideom, które zgromadziły kobiety na ulicach.
No właśnie.
No i cały ten wrzask generalnie spali na panewce, bo...
Dobrze, co zostanie
generalnie z całego tego programu, jeżeli mogę powiedzieć...
Znaczy ja się cieszę z tego powodu, ale...
Panie dyrektorze, proszę o Marek Formela niech powie.
Zostanie niewiele. Ja polecam wyborcom, którzy oddali swój głos na rzecz Platformy czy Trzeciej Drogi, zastanowienie się, czy przypadkiem nie zostali wprowadzeni w błąd i doszło do zachowania prowadzącego do niekorzystnego rozporządzenia ich własnym głosem, a to oznacza, że partii oferowały towar, którego wcale nie mają zamiaru udostępniać nabywcom jej programu politycznego. A to już zakrawa i o kodeks cywilny, czyli oszustwo,
no
i o kodeks karny, artykuł 286, kto wykorzystał czyjąś niezdolność do należytego pojmowania przedsiębranego działania. Toż wydaje się, że wielu polskich wyborców w sposób naiwny zostało wykorzystanych, ponieważ nie pojęli intelektu Donalda Tuska i jego otoczenia, i w sposób nienależyty pojmowali swoje działania związane z oddaniem głosu, bo jeżeli między programem a jego praktyką będzie taki rozdziew, który w tej chwili sygnalizujemy my, ale sygnalizują też liderzy tego ugrupowania, poza taką panią z TVN-u, która z nabożnym szacunkiem klęczy przed stołem, na którym zostanie położona kartka papieru, no to mamy do czynienia z szalbierstwem na skalę ogólnopolską, wartą do rozważenia przez...
Wyborca któryś z partii opozycyjnej, no może spokojnie, na drodze cywilnej, pana
zdaniem...
nawet
z partii tej, którą wybrał, uważając na przykład, że program tej partii będzie kupiony za jego głos, okazało się, że sprzedano mu fałszywy towar i został oszukany.
Czy co, maile mają wysyłać tacy wyborcy?
Mają
składać pozwy do sądów.
Pozwy do sądów.
Pana zdaniem. A z jakim roszczeniem, z jakim żądaniem?
Padli ofiarą oszustwa.
Czy może kwoty 60 tysięcy wolnej od podatku chociażby?
Bodaj artykuł 919 kodeksu cywilnego.
Andrzej Potocki. Podziela pan opinię Marka Formeri?
Czemu nie?
Skoro to ogólnopolska akcja. Skoro jest taka, opozycji,
skoro jest taka możliwość, no bo w końcu elektorat został w tych kwestiach tutaj, można powiedzieć,
na kanwie aborcji.
No właśnie,
mocno kinięty.
Włodzimierz Czarzasty mówi wprost.
I te wszystkie te lemparty i tak dalej, które ryczały na całe gardło, co z tym PiS-em zrobić i w ogóle gdzie ma pójść.
Na mnie też ryczano tutaj.
Gdzie mają pójść przeciwnicy. Była bardzo napięta atmosfera. Kobiety wyszły masowo na ulicę. Sam nawet stałem pod kościołem, którego prawda trzeba było ochraniać, bowiem to groziło.
Groziło, że został skazany na pewno, zapewne pan redaktor, bo tylko na panią, na tak zwaną babcię Kasię, bardzo agresywną panią, by tylko powiedział złe słowo, to grozi teraz przecież za to kara.
No tak. Tak, no to teraz... Znaczy tu się nie ma z czego śmiać, bo to jest zaczyna być to
dobrze, ale co zostanie z umowy? Za chwilę o umowie, tak zwanej mowie nienawiści i o tym, kto kogo chce wsadzać do więzienia i za co, czyli za słowa albo za kliki. Co zostanie z umowy koalicyjnej wyborcom opozycji, redaktor Potocki?
Chciałbym tutaj... Może nie jest
zamurowany pan redaktor Potocki prawie.
To jest taka ciekawostka, bo może w tym klimacie właśnie, o którym my dyskutujemy, ale u nas była taka audycja w Polsce.pl na naszym portalu w telewizji internetowej, gdzie był poruszany temat, czy wyborcy trzeciej drogi zostali oszukani. Jako ciekawostkę, audycja ta cieszy się do tej pory największą oglądalnością, przebijając wszystkie inne. I teraz powstaje pytanie, co jest powodem tak dużej ilości wejść akurat na ten temat, czy rzeczywiście wyborcy polskiej drogi, trzeciej drogi, czy tam trzeciej nogi nie czują się oszukani. Ale zdaje się, że tak, bowiem tutaj ten cały alians, no nie wszyscy idąc na wybory liczyli się z tym, że rzeczywiście dojdzie do porozumienia trzeciej drogi z Platformą Obywatelską i inne były zamierzenia, bowiem cały ten alians... Przecież po co był Szymon Hołownia? Szymon Hołownia był jako taki erzac zamiast Tuska, co do którego wielu wyborców miało wątpliwości. Elektorat jego był bardzo negatywny. A to się okazało, o czym zresztą mówiliśmy w niejednej audycji, że finał tego będzie taki, że oni się po wyborach połączą i to się zresztą stało. W związku z tym, jeżeli ktoś śledził życie polityczne, a widać z tego, że słabo jest tym śledzeniem życia politycznego wśród elektoratu, to zdawał sobie z tego sprawę, że to jest finał tego taki będzie i dla lewicy, że nie spełni tych postulatów, bowiem nastąpi naturalny konflikt pomiędzy nimi a PSL-em właśnie o kwestie aborcyjne. Wiadomo było z góry, że tak będzie, a mimo to ludzie w swojej nieświadomości szli, no i teraz mają nauczkę i bardzo dobrze. Im mniej i większe te protokoły rozbieżności, tym lepiej. Tym po prostu zobaczą, na czym polega i może drugi raz bardziej się będą interesować i zagłosują w taki sposób, żeby nie wbrew sobie, a trzy obietnice to są trzy obietnice. Dobrze. Oczywiście nie mówię o betonowym elektoracie.
Panie redaktorze, tylko bo pan redaktor zawsze ma gigantyczną wiedzę na różne tematy, no ale pan dalej nie powiedział, co zostanie w tej umowie, bo jakby te rzeczy, o których słyszymy, to tak, rozliczenia na bank.
Panie
rozliczenia.
Redaktorze, ja powiem kolokwialnie, a czort jedyny wie. To dopiero się okaże za 4 tygodnie.
Nie. Za chwilę będziemy coś
no
widzieć.
To jak wspomniałem, to co jest teraz, to jest tylko sklecone na szybko, na kolanie, można powiedzieć, po to, żeby dobrze wyglądało, żeby słowa Tuska pod tytułem, że rozmowy przebiegały we wspaniałej atmosferze i postawa pani dziennikarz tutaj w TVN-ie, która, jak wspomniał Marek Formela, a ja to też właśnie te kątem oka oglądam, nabożnie klęczy przed tym stołem, na którym ma być ta umowa koalicyjna podpisana, to to jest show, to jest po prostu to jest show dla elektoratu, żeby zobaczyli, że rzeczywiście nie jest tak źle, jak mówi tutaj Prawo i Sprawiedliwość, czy zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości, że oni się potrafią dogadać. Ale co tak naprawdę w tej treści będzie? Już te pewne punkty wiadomo, że nie przejdą. Jak liberalizacja przepisów antyaborcyjnych, jak ta kwota wolna od podatku, nie wiadomo co z 13 i 14. No zobaczymy za pół godziny, jak ta umowa zostanie przedstawiona.
Ale
to
Leszek,
jeszcze ulegnie...
Leszek Balcerowicz mówi zdecydowanie żadnych tam 13, 14, wszystko sprzedać i oddać.
Zanim towarzystwo, spokojnie, zanim towarzystwo nie przejmie władzy, to ta umowa jeszcze będzie miała wiele aneksów i spokojnie możemy
dobrze
tutaj...
Odbieram głos redaktorowi Potockiemu jeszcze na temat tego, jak ta umowa powstaje i co może w niej być, to wiemy na pewno, że będą rozliczenia, to mówią prominentni politycy, między innymi lewicy. Dariusz Wieczorek, jeden z negocjatorów, to powiedział kilka dni temu. Słyszymy o tym, że postulaty związane ze społecznością tak zwaną LGBT, no i tam będzie, tam są postulaty związane z tak zwaną mową nienawiści. To jest bardzo ciekawy postulat, bo na przykład jeśli, nie wiem, Kościół katolicki, jego doktryna mówi o tym, że jest przeciwny związkom homoseksualnym, no to co? To trzeba będzie księży to chyba wtrącać jako pierwszych do kościoła i tych, którzy w ogóle cokolwiek powiedzą takiego, no, że na przykład kwestie związane z homoseksualizmem, no komuś nie pasują, jak Marek Formela sądzi. Czy to jest dobry, czy to jest potrzebny zapis w tej umowie koalicyjnej, jeśli taki się znajdzie? Czy lepiej coś dla rolników może zadeklarować?
12 tez dla rolników, 12-punktowy bardzo program.
Bardzo poważny. Bardzo
poważny i to są właśnie takie, powiedziałbym z pewną przesadą, ale kamienie, które określają poważne wyzwania, które stoją przed Polską, a nie takie bezmyślne, beztroskie i podszyte swoistym ideologicznym szowinizmem próby babrania się, jak to mówił ancien reżim, w nadbudowie, a nie zajmowanie się bazą, bo nadbudowa to igrzyska, a baza to życie. I no mam takie wrażenie, że najłatwiej państwu z tworzącej się koalicji dogadać się było w sprawie igrzysk. Przypomnę, że wracając pamięcią do swoich poprzednich okresów sprawowania funkcji premiera, Donald Tusk najbardziej się przejął swoim wysiłkiem na rzecz organizacji Euro i budowy stadionów. No, musiał się cholera bardzo mocno wtedy spocić, jak się zajmował wydawaniem publicznych pieniędzy, które, jak się potem okazywało, nie trafiały do polskich wykonawców i takiej masy kłopotów i upadłości, jak przy okazji inwestycji drogowych, okołostadionowych, jak wtedy, to Polska nigdy nie doświadczyła, a za rządów Zjednoczonej Prawicy wrócił spokój do polskich przedsiębiorstw.
Króciutko jeszcze, panie redaktorze, bo dzisiaj mamy program krótszy z uwagi na Święto Niepodległości i materiał, który będzie emitowany po godzinie 11.50. Kwestia Centralnego Portu Komunikacyjnego. Dzisiaj nasza konkurencja, na antenie naszej konkurencji w RMF FM, Robert Mazurek, no, wyśmiewał wręcz Donalda Tuska, który mówił, no, który sugeruje, że Centralny Port Komunikacyjny nie jest potrzebny. Tutaj nawiązał do Lipska również, że taki Lipsk 8 razy więcej chyba niż Polska przeładowuje towaru, za które pobiera czystą gotówkę. Te pomysły Donalda Tuska, likwidacja Centralnego Portu, czy reorganizacja, czy zmiana, rezygnacja z budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego, czy kwestie związane z tym rozważaniem tego, że elektrownia atomowa może jest w innym miejscu, to są takie sprawy, które będą prowadziły do tego, że zrezygnuje Polska z tych rzeczy, które chciał zrealizować PiS i Platforma zrezygnuje.
Żeby pod dom Tuska podjechała taksówka, żeby mógł podjechać na lotnisko, gdyby był tak zielony, ekologiczny, jak się kiedyś pokazywał na hulajnodze, to mógłby chodzić pieszo na dworzec, a stamtąd w 2,5 godziny dojechać do Warszawy. Nie musiałby się fatygować aż na lotnisko, ale skoro partię stać na fundowanie takich przejazdów tej z powrotem po 1000 zł, złotych za przelot, to proszę bardzo, niech Donald Tusk pokaże Polakom, jak powinni podróżować po Polsce. Natomiast sprawa CPK jest dużo poważniejsza. To jest kwestia dziesiątków miliardów złotych, które Polska może zarobić jako kasjer podatków VAT i opłat celnych.
1% nasz udział w tym w przeładunkach cargo.
Daleko Tusk piechotą nie ma, może zajść do jednego portu, do drugiego. To się dowie, jak wzrosły przychody polskich portów, państwa polskiego, na podstawie opłat, które były pobierane, a jeżeli chce naprawiać polską gospodarkę i pouczać prezesa Obajtka, to niech zacznie od Gdańska, od sprzedaży GPC-u, ponad 100 milionów euro dla Niemców z Gdańska, a 100 milionów, ale złotych dla Gdańszczyzny.
Ostatnie słowo, pod kątem militarnym, rezygnacja z budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego, to jest działanie przeciwko bezpieczeństwu państwa, czy nie? Bo to
w 100% tak, bowiem Polska ma słabą sieć lotnisk, a w razie rosyjskiego ataku potrzebujemy błyskawicznie przerzucać wojska na nasz teren i cała infrastruktura związana z tym portem
temat
bardzo temu pomaga, o czym zresztą głośno mówią Amerykanie, o czym
zapomina
towarzystwo z Platformy
Obywatelskiej. I temat będziemy kontynuowali za tydzień. Bardzo dziękuję za udział w programie. Marek Formela, Andrzej Potocki.
Dziękuję.
Piotr Kubiak, zapraszamy za tydzień.
Studio Polityka.